Rozmowa kontrolowana.
Dziś naszym gościem jest Bazil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czy Muzeum II Wojny Światowej to jest jednostka konkurencyjna dla Europejskiego Centrum Solidarności?
Wręcz przeciwnie. Cieszę się bardzo z otwarcia, ponieważ to jest druga placówka o takim znaczeniu, no, nie tylko europejskim, światowym, która powstaje w Gdańsku. W naszym interesie jest przyciągnąć jak najwięcej ludzi na Pomorze, z Polski, z Europy. Im bogatsza ta oferta, tym lepiej dla wszystkich instytucji kulturalnych.
Tak, Muzeum II Wojny Światowej tak się powoli będzie otwierać. Dzisiaj wystawę zobaczą między innymi dziennikarze. W weekend będzie dzień otwarty, ale to jeszcze nie jest takie otwarcie dla wszystkich i na stałe. Więc jak to będzie wyglądać, to jeszcze o tym będziemy rozmawiać. A ja chciałam zapytać pana, bo ostatnio głośno jest o ECS-ie, a dokładnie o Radzie Europejskiego Centrum Solidarności, bo minister kultury i wicepremier zaproponował do składu tej rady Krzysztofa Wyszkowskiego, dawnego działacza wolnych związków zawodowych, obecnie jest on doradcą wojewody pomorskiego, no jest publicystą, można by powiedzieć, że jednym z głównych krytyków Lecha Wałęsy. Chciałam zapytać, pan ma problem z Krzysztofem Wyszkowskim?
Ostatnio, znaczy w ciągu ostatnich 12 miesięcy rzeczywiście było głośno o ECS-ie, ponieważ mamy za sobą bardzo dobry rok. Zdobyliśmy jedną z najważniejszych nagród muzealnych w Europie, nie będąc muzeum formalnie. I miłym zaskoczeniem była bardzo wysoka frekwencja też w ubiegłym roku, która pokazała, że gdańszczanie, Polacy potrzebują takich miejsc. I okazuje się, że przyjęli naszą odpowiedź. No i teraz chyba za dużo było tych pozytywnych wiadomości, więc trzeba wrócić do starych sporów. No i mamy teraz konflikt o powołanie rady między organizatorami, bo może przypomnę, jesteśmy dosyć nietypową instytucją, ponieważ mam właściwie, można, mogę powiedzieć, aż 4 pracodawców. Solidarność, województwo, prezydenta miasta Gdańska, no i ministra kultury. Więc pełny pluralizm.
I ta rada to jest takie ciało, które z jednej strony pana kontroluje, z drugiej strony panu doradza. Dotychczas ta współpraca jak się układała?
Znaczy to jest bardzo ważne gremium, bo to jest rzeczywiście gremium kontrolujące dyrektora. No, pamiętamy 6 lat temu, jak pojawiłem się pierwszy raz tutaj u pani w studio, to mieliśmy dyskusję na temat Lecha Wałęsy, który wycofał się z rady, protestując przeciwko mojej nominacji. Potem wrócił bardzo szybko, to już nikogo nie interesowało. Ja bardzo sobie cenię pracę Rady. Sam byłem kiedyś członkiem tej Rady. No, czy to jest takie miejsce, w którym się jednak spokojnie, rzeczowo, poza tymi codziennymi podziałami dyskutuje. Za mojej kadencji jednogłośnie Rada potwierdziła wszystkie budżety, audyty, program, mimo tego pluralizmu. No, cieszę się, muszę powiedzieć, na każdą radę. Też zachęcam do lektury protokołów, bo one pokazują, że w tym kraju jeszcze są gremia, w których różne perspektywy się ścierają, spotykają, ale można ze sobą
dobrze,
bardzo
konstruktywnie. Panie dyrektorze, zrozumiałam z tego, co pan powiedział, że uciekł pan od i nie chce pan się wprost odnosić
nie, sprawa,
do sprawy
Krzysztofa Wyszkowskiego. Nie, sprawa jest bardzo prosta. Nie mamy powołanej jeszcze rady. Organizatorzy dyskutują ze sobą, a ja no, nie powinienem się wypowiadać publicznie na temat kandydatur do ciała, które mnie publicznie kontroluje.
A ciągle pojawiają się te same argumenty i myślę, że my ciągle na ten temat rozmawiamy, czy jakoś panu się zmienia ta optyka, że narracja Europejskiego Centrum Solidarności jest zbyt jednostronna. Że właśnie tacy ludzie, Krzysztof Wyszkowski, to jest przykład oczywiście, mają te no, narrację jakoś zmienić, że nie może być tak, że w Europejskim Centrum Solidarności to spotykają się tylko, nie wiem, ludzie tacy jak Adam Michnik i tak dalej, i tak dalej. Te argumenty ciągle są obecne w przestrzeni. Czy znaczy, pan jest na nie odporny?
Proszę mi podać źródła i na pewno poważne wypowiedzi znaczących ludzi ze sfery kultury, historii dziennikarstwa, którzy tak uważają.
Znaczy, kiedy nie rozmawiam z wiceministrem kultury Jarosławem Sellinem, zawsze pada ten sam argument, jeśli rozmawiamy o Europejskim Centrum Solidarności. Chodzi mi tylko o to, czy pan jest odporny na te argumenty, czy pan je bierze do głowy, jak to się mówi potocznie.
Ja mam akurat inne doświadczenia w kontakcie z ministrem Sellinem. Wie pani co, znaczy często tutaj też w studiu rozmawialiśmy, jak funkcjonuje sfera publiczna w Polsce od kilku lat. Niestety żyjemy w dwóch rzeczywistościach. Jednej publicznej, gdzie się podkreśla dystans, gdzie chyba jedyną formą rozmowy jest spór, radykalny spór, a inaczej to wygląda za kulisami. No i szkoda, bo chciałbym, żeby obywatele mieli też szansę, żeby dostrzec to, co wspólne i tą wspólną współpracę. Ja ją w mojej instytucji doświadczam. Jeszcze nie spotkałem nikogo poważnego, kto przyszedł do mnie i powiedział, to jest skandalem na wystawie, ta narracja jest nieodpowiednia. Gdyby tak było, to już bym dawno tutaj nie siedział. Raczej jest taka presja środowisk, że jak się jest w takim środowisku, które jest zasadniczo niechętnie nastawione, to mało kto się publicznie przynajmniej wypowiada pozytywnie na temat instytucji. A jeszcze raz przypomnę, bo my tak mówimy o tych gremiach, jakoby one były, jakby to powiedzieć, taką scenografią takiej instytucji. Bo ja mam do czynienia właśnie z Radą, ale też z ważnym ciałem doradczym, Kolegium Programowo-Historycznym. To są ciała, które przez wiele, wiele lat wspierały się, dyskutowały na temat programu, a na przykład kształtu wystawy stołej. I w tych gremiach byli naprawdę bardzo różni ludzie. Ja na sam koniec, dosłownie kilka miesięcy przed otwarciem, poprosiłem jeszcze trzech wybitnych historyków bardzo różnych opcji, na przykład profesora Polaka, no, któremu raczej bliski jest dzisiejszy rząd, Aleksandra Hala, profesora Fiszkę, żeby już ostateczną wersję na przykład tekstów podkreślili. Na przykład profesor Polak jest wręcz entuzjastą tej wystawy, ale ta narracja oczywiście nie pasuje do dzisiejszego konfliktu politycznego, bo znamy uprzedzenia, tak? Kerski to jest człowiek innej opcji, Machcewicz to jest człowiek Tuska. No to są naprawdę bzdury, bo każdy z nas marzy o tym, żeby zbudować taką narrację, którą większość ludzi akceptuje, no i to widać na co dzień i w programie ECS, no i szczególnie na wystawie.
A Bazyl Kerski chce zostać w Europejskim Centrum Solidarności dłużej niż do grudnia tego roku?
Znaczy, wie pani co, pamiętam pierwszą rozmowę z panią 6 lat temu tutaj.
Pytam, czy pan chce.
I marzyłem wtedy o tym, żeby przynajmniej 2-3 lata wytrzymać na tym stanowisku, otworzyć wystawę stałą. Znaczy, już jestem w takiej fazie, że już nic mnie nie zaszkodzi. Moje ambicje są spełnione, ale chciałbym naprawdę ten taki spokojny styl kontynuować i chciałbym chronić też nasz program, naszą wystawę przed instrumentalizacją polityczną. Także chciałbym na tym stanowisku jeszcze kilka lat.
A pan
zostać.
Się obawia o taką instrumentalizację?
No, jesteśmy dzisiaj, spotykamy się kilka godzin przed takim pierwszym publicznym otwarciem wystawy stałej.
Muzeum
II Wojny Światowej. Uważam, że debata na temat wojny była po prostu absurdalna w ubiegłych miesiącach, ponieważ wystawa była niegotowa. Mało kto ją widział, a mieliśmy debatę na temat treści, szczegółów, scenografii.
Widział pan już?
Ja byłem pod koniec września na budowie, ale to dopiero była budowa. Znam koncepcję, znaczy drugi zarzut też nie dziwił, jakby to powiedzieć, że braku kontroli publicznej. Ja sam publikowałem wersję niemiecką pierwszego konceptu wiele lat temu. Autorzy koncepcji, dyrektor Paweł Machcewicz, dyrektor Majewski od początku komunikowali treść, także te osoby, które były zainteresowane, mogły wpłynąć na kształt tej wystawy. Także mieliśmy absurdalną debatę, która nic nie ma z rzeczywistością do czynienia. No i teraz mam nadzieję, że nie tylko w tym tygodniu eksperci, ale za może miesiąc, dwa miesiące też szersza opinia publiczna, obywatele poznają treść tej wystawy, wyrobią sobie zdanie.
To ten wielki i mały świat w Gdańsku, to o tym rozmawialiśmy, ale chciałabym pana też zapytać o taki wielki świat, a właściwie o Donalda Trumpa. Po tym jego zaprzysiężeniu jest pan spokojniejszy o świat i Europę w kontekście relacji ze Stanami Zjednoczonymi, czy nie?
Ja nie wiem, czy my żyjemy w małym świecie. Narracja Muzeum II Wojny Światowej, Centrum Solidarności
mały,
raczej pokazuje,
świat.
Że byliśmy pępkiem świata i miejscem, w którym się rozstrzygały losy i nadal się rozstrzygają. Nie umniejszałbym naszej roli. Nie ukrywam, jestem zaniepokojony. Z dwóch powodów. Po pierwsze, dochodzi do władzy człowiek już w takim wieku, no, poważnym, 70-latek.
Za stary na prezydenta
nie,
Stanów
który,
Zjednoczonych?
Nie, który przejmuje najważniejszą funkcję publiczną w Stanach Zjednoczonych, nie mając żadnego doświadczenia publicznego. To jest absolutne nowum w polityce amerykańskiej. Ja jeszcze pamiętam z mojego dzieciństwa przerażenie, że aktor hollywoodzki Ronald Reagan przejmuje urząd prezydenta, ale mało kto w Europie może pamiętał, że przez 8 lat był gubernatorem bardzo dobrym gigantycznego stanu Kalifornii, więc miał bardzo duże doświadczenie publiczne, polityczne. No to jest absolutny eksperyment, niezależnie od poglądów politycznych. Dziwię się, że prasa polska tak bardzo powierzchownie podchodzi do wywiadów udzielonych w ostatnich dniach. Byłem przerażony, powiem szczerze, wywiadem dla The Times i Bild, szczególnie określeniem, że NATO już się sprawdziło i jest instrumentem polityki bezpieczeństwa, który wymaga nie że reform, zmian, a może likwidacji. Znaczy, to są niepokojące wypowiedzi, bo takie podejście izolacyjne, America First, no to jest stały motyw kampanii wyborczych. To jest normalne w Stanach Zjednoczonych. No, pamiętamy początek II wojny światowej. Ameryka nie za bardzo chciała się zaangażować, więc America First, dopiero jak ta wojna przyszła do Ameryki, Amerykanie się zaangażowali, więc dystans wobec naszego kontynentu, izolacjonizm, to nic nowego, to mnie nie przeraża, ale pierwszy raz prezydent Stanów Zjednoczonych wypowiada się, i to z tej generacji, która przecież zna oddziaływanie NATO, pamięta jeszcze zimną wojnę, wypowiada się z taką, no, takim pogardliwym wręcz dystansem wobec tej struktury, która nas chroni w czasach, kiedy mamy wojnę w Europie, właśnie wojnę o systemy bezpieczeństwa. To mnie bardzo niepokoi.
To powinno też niepokoić Unię Europejską? Europę, nie tylko Polskę?
Znaczy wszystkie państwa, które wierzą w filozofię jednak jakiejś solidarności wspólnoty państw Zachodu. Wszystkie państwa, które rozumieją język Putina, który jest absolutnie językiem, no, rewizjonistycznym. Nie chcę tutaj jakby dorzucać oleju do ognia, ale no, nie wyobrażałem sobie kilka lat temu, że Rosja wkroczy bezpośrednio na teren Ukrainy. To jest absolutny nowum. No i tą agresywną politykę też wobec NATO, wobec nas podkreślił Putin w Syrii ostatnio w grudniu. Pamiętam słowa księdza Krzysztofa Niedautowskiego, który porównał Aleppo, naszą bezsilność, ale znaczenie Aleppo, walki z Aleppo, z Powstaniem Warszawskim w 1944 roku. Coś w tym jest. Tam się rozstrzygają losy i w Warszawie, i w Aleppo rozstrzygały się losy naszej wspólnoty. I ta nonszalancja Trumpa, szczególnie jego też nowego ministra spraw zagranicznych wobec tej kwestii, wobec polityki zagranicznej Rosji, niepokoi mnie bardzo.
A to, co się zdarzyło w Stanach Zjednoczonych, ta zmiana, ten nowy prezydent, to się jakoś przełoży na wyniki wyborów w Europie? Czy to jest raczej Francja first, Niemcy first?
Nie zapomnijmy jeszcze o jednej rzeczy. To jest taka frustracja czy kac po wyborach w Stanach Zjednoczonych, bo patrząc się na ilość oddanych głosów, wygrała zdecydowanie Hillary Clinton. No to jest kultura amerykańska, ten system elektorski. Dobra oczywiście strategia Trumpa spowodowała to, że mimo mniejszości dzisiaj odpowiada za państwo. Mnie przeraziło coś innego. To, że pewne kryteria, które i w Stanach zobowiązywały, one nie są nigdzie zapisane, pewnej kultury politycznej, nie odgrywały żadnej roli. Dla mnie taką czerwoną linią, którą przekroczył Trump, były jego wypowiedzi na temat kobiet. Bo to jest kwestia też dla mężczyzn, która dotyka zasadniczy stosunek do godności ludzkiej. I że ta afera, poważna afera, właściwie nie odegrała większej roli. To znaczy, że my dzisiaj mówimy o wartościach, o Zachodzie, o chrześcijaństwie.
Wiele osób wyszło na ulicę w Stanach Zjednoczonych. To jest pokłosie
takiego słowa. Że nie odgrywają te kryteria jednak dla większości jakiejś roli w wyborze elit politycznych. I to jest to zagrożenie, które nas chyba też czeka w wyborach w tym roku. To jest pytanie, nie jakie partie, tylko jakie osoby, jakie osobowości dojdą do władzy, będą reprezentowały większość, na ile są obliczalne, na ile rozumieją, że nie tylko reprezentują interes tych dużych państw, ale przez to, że te państwa są duże i znaczące, też interes kontynentów czy części ludzkości.
Ale w kontekście wyborów w Europie, nowych wyborów w Europie, ale także tego, co się dzieje, co będzie się działo z Wielką Brytanią, czy to jest tak, że właściwie ten rok będzie rokiem przełomowym i może się skończyć, albo kolejny zacząć w zupełnie nowej Europie?
Znaczy tak, zdecydowanie. Spójrzmy na kalendarz polityczny. W marcu wybory w Holandii, państwo, które zakładała Unię Europejską. Prawdopodobnie największą partią będzie partia Geerta Wildersa, populistyczna, ale chyba jeszcze ważniejsze wybory we Francji, prezydenckie w kwietniu. No wyobraźmy sobie, wygrywa Marine Le Pen, przyjaciółka polityczna Putina. No de facto jest to wycofanie Francji z Unii Europejskiej. Tego już nie zmieniłyby wybory jesienią we wrześniu do Bundestagu w Niemczech. Tutaj nawet gdyby Angela Merkel wygrała, okazałoby się, że pozostałaby bez partnerów, osamotniona. No nie wyobrażamy sobie Unii Europejskiej bez Wielkiej Brytanii i Francji naraz. Także to zagrożenie rozpadu tego sojuszu politycznego jest absolutnie realne. Optymistycznie można powiedzieć, wszystko w rękach wyborców tych państwach.
A pesymistycznie świat, Europa bez Unii Europejskiej i bez NATO.
Znaczy świat się stał oczywiście bardziej skomplikowany, Europa nie jest pępkiem świata, ale jednak integracja europejska jest jakimś kierunkiem. No ten kierunek został, czy ta dynamika obrony europejskich wartości została no, radykalnie zachwiana przez Brexit. Dzisiaj też czujemy pewien dyskomfort, wiedząc, że autorzy Brexitu, jak minister Johnson, przyznali się do tego, że używali faktów, które miały się z rzeczywistością. Jednym z głównych elementów to były kwoty, które niby płynęły do Brukseli. No sam Johnson się przyznał, ach, pomyliłem się o kilka miliardów.
Jest.
Znaczy to jest chyba szokujące, że tak dobrze wykształcone elity, tak dobrze znające mechanizmy oszukują własnych wyborców jawnie i się potem jeszcze do tego przyznają. To jest niestety nowa jakość, która... Że to jest chyba ta najgorsza erozja. Niszczenie wiarygodności państwa demokratycznego przez elity tych państw.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa kontrolowana.